Sponsorem audycji jest firma Rembut, zajmująca się realizacją inwestycji mieszkaniowych oraz pracami remontowo-budowlanymi w systemie deweloperskim. Sprawem po drodze.
Dzień dobry Państwu, tradycyjnym dzień dobry. Wita się z Państwem Mariusz Piestrak. Dziś w programie odniesiemy się trochę do Państwa sugestii i pytań, które miały doprecyzować kwestie omawiane w tym programie kilka tygodni temu. Dzisiaj w studiu ponownie opolski radca prawny, pani mecenas Magdalena Kaczkowska. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Pani mecenas, wrócimy trochę dzięki sugestiom naszych słuchaczy do kwestii, wydawało się, że oczywistej, prostej, ale jak weszliśmy w temat podczas tego programu kilka tygodni temu, to wyszło na jaw, że jednak kwestia związana z doręczeniem to nie jest znowu taka prosta i oczywista rzecz. Doręczenia, czy to sądowe, czy doręczenia pism w trakcie jakiegoś postępowania administracyjnego, nie wiem, prosta komunikacja z naszym Urzędem Miasta, Urzędem Gminy. Jak się okazuje, mamy tutaj kilka kwestii bardzo, bardzo istotnych, jak choćby ta fikcja doręczenia. Myślę, musimy do tego wrócić, bo pojawiły się tutaj jakieś kwestie, no, czy też prośby o doprecyzowanie ze strony naszych słuchaczy. Przypomnijmy, fikcja doręczenia. Na czym polega?
Fikcja doręczenia polega na tym, że dany organ lub sąd przyjmuje, że pismo nam zostało doręczone, skutek tego doręczenia następuje w sytuacji, gdy tak naprawdę fizycznie tego pisma nie otrzymaliśmy. I tak jak już wspominałem kilka tygodni temu tutaj w rozmowie z panem, każda procedura cywilna, administracyjna, karna, podatkowa ma swoje reguły, rządzi się swoimi zasadami, które regulują właśnie kwestię związaną z doręczeniami. I teraz mówiąc tak naprawdę bardzo ogólnie i skrótowo, żeby tutaj już w tym momencie nie wdawać się w szczegółowe regulacje obowiązujące w różnych procedurach, można powiedzieć w ten sposób. Jeżeli nie ma możliwości doręczenia mi pisma bezpośrednio, na przykład ze względu na nieobecność ani mnie, ani dorosłego domownika, sąsiada, dozorcy domu, tutaj każda procedura to odrębnie reguluje, to następuje sporządzenie przez listonosza, przez doręczyciela zawiadomienia o pozostawieniu pisma z możliwością odbioru na poczcie, w urzędzie, też w zależności od tego, w jakim trybie to pismo jest doręczane.
Popularne awizo.
W określonym terminie, tak, jest to popularne awizo. Po upływie tego terminu, który zostanie wyznaczony, następuje powtórne zawiadomienie i jeżeli teraz ja w tym odpowiednio wyznaczonym mi terminie przesyłki nie odbiorę, to następuje właśnie ta fikcja doręczenia, czyli w oczach organu, w oczach sądu przyjmuje się, że ta przesyłka została mi doręczona, czyli na przykład to orzeczenie, które znajduje się w środku, ta decyzja, zobowiązanie, wezwanie, cokolwiek by tam było, jest mi doręczone i ja ponoszę wszelkie skutki związane z doręczeniem mi tego pisma.
Dlatego też wydaje mi się bardzo istotne jest, żebyśmy temu awizo dobrze się przyglądnęli na okoliczność tego, czy jest to pierwsze tego typu zawiadomienie, czy drugie, bo jeśli to jest drugie zawiadomienie, no to tego absolutnie lekceważyć się nie należy, bo wtedy mamy tutaj różne terminy, 7, czasami 14 dni, ale chyba najczęściej 7 na odebranie tego awizo na przykład z najbliższego urzędu pocztowego i zapoznanie się w gruncie rzeczy z tym pismem, bo jeśli nie, to tak jak pani powiedziała, może zajść czy zadziałać ta tak zwana fikcja doręczenia, co oznacza, że właściwie sprawa będzie procedowana dalej, jak gdyby nie biorąc pod uwagę tego, czy my się z danym pismem zapoznaliśmy, czy nie, czy będziemy chcieli na przykład złożyć jakieś odwołanie do tego, do tej sprawy, do tego pisma, czy nie.
Tak, albo sprawa będzie procedowana, ale też może się okazać, że tak naprawdę w tym momencie sprawa się zakończy.
Właśnie, bo to jest wezwanie do zapłaty na przykład.
Z wezwaniem do zapłaty tutaj, chociaż w szczególnych sytuacjach również. Ja tutaj mam na myśli nakaz zapłaty. Na przykład w postępowaniu cywilnym nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym, powiedzmy, jeżeli ja otrzymuję taki nakaz zapłaty wraz z odpisem pozwu, to w tym nakazie zapłaty znajduje się od razu zobowiązanie do tego, żeby daną kwotę wskazaną w tym nakazie zapłaty zaspokoić, uiścić wraz z kosztami, albo wnieść w odpowiednim terminie sprzeciw od nakazu zapłaty. Jeżeli ja tego nie zrobię, na przykład nie odbiorę przesyłki tej, która była dwukrotnie awizowana, przesyłka zostanie zwrócona do sądu, nastąpi fikcja doręczenia, nakaz zapłaty się uprawomocni, to wtedy powód może się ubiegać o to, aby takiemu nakazowi zapłaty nadać klauzulę wykonalności, skierować sprawę do komornika, po czym okaże się, że ponownie dostaniemy przesyłkę, ale już od komornika. To już jest zupełnie inny etap postępowania. Więc tutaj kwestia związana z tymi doręczeniami, z tymi awizami, o których pan mówił, jest kwestią bardzo istotną i nie możemy tego bagatelizować. Jakby musimy być świadomi konsekwencji, w ten sposób powiem.
No właśnie. No po to też nasze spotkania tutaj, żeby na takie rzeczy uczulać. Pani mecenas, znowu odwołując się do sugestii naszych słuchaczy, które trafiają do nas od czasu do czasu na programowego maila prawo@doxa.fm. Jeszcze jedna kwestia i tutaj widzę, że też pani do tego nawiązała. Kwestia związana z tym, kto może w naszym imieniu dane pismo odebrać. No ja sam odwołam się do własnej praktyki. Przecież często się zdarza, że listonosz, zwłaszcza jeśli to jest, no co tu dużo mówić, znajoma osoba, pismo zamiast mi zostawi komuś z mojej rodziny, członkom rodziny. Czy jest to, że tak powiem, zgodne z prawem? Tak może być. Jak to wygląda?
Może tak być, ale nie musi. To wszystko zależy od tego, w jakim trybie, według jakich przepisów przesyłka jest doręczana, jakie są oznaczenia i adnotacje związane z zasadami doręczeń na tej przesyłce zamieszczone. Tutaj musiałabym się tak naprawdę odnieść do konkretnych przepisów, ponieważ jakby zasady są, można powiedzieć, podobne w tych różnych procedurach, ale absolutnie nie takie same.
Na pewno inna ranga jest przy zwykłym liście poleconym, który otrzymuje z mojego urzędu gminy czy miasta, a inna ranga jest i też inne podejście tego doręczyciela, na przykład listonosza, jeśli to jest pismo z sądu.
To wszystko zależy tak naprawdę od tego, jeszcze raz się powtórzę, w jakim trybie, według jakich przepisów jest doręczana przesyłka. Ponieważ przepisy nam wprost mówią o tym, komu może być doręczona przesyłka, na przykład do mnie adresowana. Może odniosę się do postępowania administracyjnego. Wspomniał pan o urzędzie gminy chyba, tak?
Więc tutaj albo urząd miasta, może urząd gminy.
Może być na przykład postępowanie administracyjne. Jeżeli adresat jest nieobecny pod adresem, na który jest skierowane dane pismo, to pismo się doręcza dorosłemu domownikowi, podkreślam, dorosłemu domownikowi, sąsiadowi lub dozorcy domu, przy założeniu, że osoby te podjęły się oddania pisma adresatowi. A zatem jakby to, co jest istotne, to nie każdy może to pismo odebrać.
Ale sąsiad? Jak najbardziej.
Sąsiad może, jeżeli on podejmie się do oddania tego pisma mnie.
Czyli w gruncie rzeczy, tak w praktyce, po prostu obieca, że to zrobi.
Po prostu obieca, a listonosz, doręczyciel uczyni stosowną zmiankę na tym zawiadomieniu. Tylko to, co istotne, właśnie, to, że ten sąsiad odebrał przesyłkę skierowaną do mnie, to wcale nie znaczy, że on ją może otworzyć. Bo gdyby ją już otworzył, to mamy do czynienia z naruszeniem tajemnicy korespondencji, więc tutaj musimy być ostrożni. Więc jeżeli podejmę przesyłkę, zobowiązuję się ją oddać, to muszę tego dopilnować.
Czyli, szanowni państwo, kolejna celna uwaga, kolejna cenna uwaga. Dobrze jest jednak pozostawać w dobrych, a jeśli nie, to w bardzo dobrych stosunkach z naszymi sąsiadami, no bo tutaj się okazuje, że ten sąsiad często w różnego rodzaju postępowaniach, czy to administracyjnych, czy sądowych, może nam troszeczkę pomóc, albo w takich negatywnych sytuacjach nawet zaszkodzić.
Tak, ale proszę też pamiętać, tak jak mówiłam, to są zasady ogólne, na przykład w tym postępowaniu administracyjnym, ale może być taka sytuacja, że pomimo tego, że dana procedura związana z doręczeniami reguluje to, komu tak naprawdę doręczyciel może zostawić pismo skierowane do nas w czasie naszej nieobecności, nie będzie miała zastosowania, ponieważ dana na przykład sprawa sądowa będzie taką sprawą, w której to ta przesyłka może być doręczona tylko i wyłącznie mi, do rąk własnych. A zatem tutaj jakby nie będzie takiej możliwości, żeby ta przesyłka była zostawiona komuś innemu, bo w tym momencie mogłyby być naruszone moje prawa.
Jasne. Pani mecenas, jeszcze jedna rzecz, myślę sobie, bardzo istotna, a coraz popularniejsza dzisiaj. Co w sytuacji, jeśli my jako adresat, no nasz adres, krótko mówiąc, ulegnie zmianie? Wiem, że oczywiście obowiązek poinformowania wszelkich organów o zmianie naszego adresu zamieszkania ciąży na nas, tak, osobiście powinniśmy się tym zająć, ale czasami jest tak, że jakaś sprawa jest procedowana, my zdążymy się przeprowadzić, a jeszcze nie zdążymy poinformować o tym organu, pisma trafiają pod ten stary adres. Jak to wygląda? Bo pewnie tutaj prawo to konkretnie opisuje.
Zgadzam się, prawo również takie kwestie reguluje. Tak jak pan wspomniał, w toku postępowania jesteśmy zobowiązani do tego, żeby informować organ, czy to sąd, o tym, że zmienił się nasz adres zamieszkania. I tak jakby musimy informować o tym, że ten adres się zmienił z tego względu, że w razie niedochowania tego obowiązku, niedopełnienia tego obowiązku, może się okazać, że pismo doręczone pod poprzedni, już nieaktualny adres, no przez nas niezaktualizowany, będzie doręczone skutecznie. Także tutaj te jakby konsekwencje braku aktualizacji na bieżąco tych danych związanych z naszym adresem są bardzo doniosłe.
Okej, pani mecenas, czyli mam też takie wrażenie, że znów duża odpowiedzialność po naszej stronie i żebyśmy byli już tak zupełnie spokojni odnośnie różnych procedowanych spraw i różnych pism, które są wysyłane do nas albo za chwilę będą, no to tak w takim idealnym przypadku powinno to wyglądać w taki sposób, że ja, wiedząc na przykład, że w przyszłym miesiącu zmienię adres zamieszkania, informuję z wyprzedzeniem ten urząd, bo wtedy właściwie pewny będę w 100%, że ten urząd zostanie skutecznie poinformowany, gdzieś tam zostanę do bazy danych danego urzędu wpisany pod nowym adresem, a w tym czasie inny wydział w ramach na przykład danego urzędu nie wyśle mi na stary adres pisma, tylko będzie czas też, jak gdyby damy czas dla tego urzędu, żeby też zdążył jak gdyby w tą bazę wpisać nasz nowy adres i tam adresować wszystkie stosowne pisma.
Jak najbardziej możemy tutaj organy i sądy informować o zmianie naszych danych adresowych z wyprzedzeniem, mając wtedy niejako pewność, że te przesyłki do nas kierowane będą kierowane na właściwy adres, jeżeli na tym nam rzeczywiście zależy.
No, mam takie wrażenie, że powinno zależeć przynajmniej, chociaż zdaję sobie sprawę, że życie i przypadki są takie, że pewnie znajdziemy wiele takich wątków, w których można by tutaj mieć pewien znak zapytania. No ale dobra, nie wchodźmy może na ten grząski grunt. Tym bardziej, że czas naszej audycji właściwie dobiegł końca. Pani Magdaleno, bardzo dziękuję za dzisiejsze jakże cenne porady. Dzisiaj naszym ekspertem w studiu była pani mecenas Magdalena Kaczkowska, opolski radca prawny.
Dziękuję uprzejmie.
Ja nazywam się Mariusz Piestrak, oczywiście, szanowni państwo, i jak zwykle życzę państwu dobrego popołudnia i dobrego tygodnia.
Prawem po drodze. Mariusz Piestrak zaprasza. Sponsorem audycji jest firma Rembut, zajmująca się realizacją inwestycji mieszkaniowych oraz pracami remontowo-budowlanymi w systemie deweloperskim.
Radio Doksa. Radio w dobrym tonie.